Eminencjo, najczcigodniejszy księże kardynale, na początku pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za to, że Telewizja Trwam, Radio Maryja, ale także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którą dzisiaj tu reprezentuję, kolejny raz może gościć w Watykanie, w codziennym miejscu pracy prefekta kongregacji w edukacji katolickiej. To dla nas wielki zaszczyt, że prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej przyjmuje nas dzisiaj z wizytą i że możemy w miejscu codziennej pracy eminencji porozmawiać krótko na temat edukacji. To znaczy o tym wymiarze posługi Kościoła, który Ojciec Święty powierzył bezpośredniej trosce kardynała Zenona Grocholewskiego, wielkiego Polaka, i kierowanej przez księdza kardynała De Casteri. Wychowanie i formacja to jedno z najbardziej naglących wyzwań, przed jakim stoi Kościół i jego instytucje. Tak dokładnie Ojciec Święty Benedykt XVI mówił w dniu 7 lutego bieżącego roku, w czasie, kiedy miało miejsce zgromadzenie plenarne Kongregacji Edukacji Katolickiej. Ojciec Święty w tym przemówieniu wyraził nadzieję, że prace Kongregacji Edukacji Katolickiej, ale także decyzje, pomogą stawić czoła obecnemu kryzysowi wychowania. Wiemy, że Kongregacja Edukacji Katolickiej w styczniu tego roku wydała dekret o reformie kościelnych studiów filozoficznych i że trwają bardzo intensywne prace w przygotowaniu dokumentu Internet i formacja w seminarium. Eminencjo, księże kardynale, co w wymiarze służby katolickim instytucjom formacyjnym, także wyższym uczelniom katolickim, widzi ksiądz kardynał prefekt jako szczególnie dziś ważne i potrzebne?
Czy niewątpliwie problem wychowania, edukacji należy do najbardziej żywotnych zadań Kościoła. Przyszłość będzie zależała właśnie od tego, nie tylko żywotnych zadań Kościoła, ale myślę także żywotnych zadań społeczeństwa. Kongregacja, której przewodniczę, ona ma wszystkie wymiary wychowania w swoim zakresie. Tak mówiąc szczerze, dla mnie to, co najważniejsze jest, gdy chodzi o edukację, wychowanie, to jest solidna formacja księży, duchownych. I to zresztą jest pierwsza sekcja naszej działalności. Kiedy biskupi przyjeżdżają do nas ad limina co 5 lat, za chwilę będzie grupa biskupów amerykańskich, ja zawsze na pierwszym miejscu mówię o tym, o formacji duchowieństwa, formacji księży. Od tego będzie zależało także inne aspekty wychowania. Od tego będzie zależało apostolstwo świeckich, właściwa informacja religijna w szkołach i tak dalej. Od tego będzie zależała realizacja życia konsekrowanego. Dlatego uważam, że najważniejszą dla nas edukacją jest wychowanie kleru. To jest najważniejsze i dzisiaj jest niełatwe. Dzisiaj jest niełatwe. Teraz w czwartek, piątek, sobotę mieliśmy międzynarodowy kongres z okazji 70. rocznicy papieskiego dzieła powołań kapłańskich. To papieskie dzieło, ono jest włączone do naszej kongregacji. Założył je Pius XII. W okresie, powiedzmy, trudnym wojny, ale Kościół zawsze patrzy naprzód, już wtedy misjonarze szli do nowych krajów i dlatego papieżowi zależało na tym, żeby wzmocnić promocję powołań, żeby byli księża, którzy by mogli iść do tych nowych krajów. Oczywiście dzisiaj inne problemy, ale to jest rzecz bardzo ważna. Ja się cieszyłem, bo rzeczywiście znalazło ten kongres, znalazł oddźwięk bardzo szeroki. Mieliśmy ludzi ze wszystkich kontynentów, prawie wszystkie konferencje episkopatu były reprezentowane. Poza tym cieszyliśmy się bardzo, bo była dosyć solidna reprezentacja tak zwanego Serra Club. W Polsce to jest mniej znane. Serra Club to jest takie stowarzyszenie ludzi świeckich, założone przed wojną, właściwie przez przemysłowców. Przez przemysłowców, którzy sobie obrali za zadanie pomagać formacji kapłanów. To znaczy pomagać seminarium biednym, seminarium na misjach, No i też szybko weszła modlitwa o powołania kapłańskie. Wielu z tych członków Serra Club modli się codziennie o powołania kapłańskie, zobowiązują się czy do cząstki różańca, czy do jakichś umartwień i tak dalej. I to jest bardzo szeroko rozwinięte to stowarzyszenie. Pamiętam, jak pierwszy raz brałem udział w takim konwencjum tego stowarzyszenia w Bangkoku, to było 1000 uczestników stowarzyszenia, które brało udział w tym. No i teraz też ze wszystkich kontynentów przyjechali z tego Serra Club, bardzo solidne, z Afryki, z Azji. W tej chwili przewodniczącym tego Serra Club jest akurat Chińczyk. No myślę, że i cieszyliśmy się z tego i widzieliśmy także w tym, podczas tego kongresu, właśnie zainteresowanie o jakość formacji kapłanów. Nie tyle chodzi o ilość, ile przede wszystkim o jakość. Bo jeżeli jest jakość, to też i będzie ilość. Bo tylko solidny kapłan pociąga także młodych ludzi do pójścia za Chrystusem. No i myśmy właściwie przedstawili już, przygotowaliśmy pewien dokument na ten temat, nasza kongregacja, dokument na ten temat właśnie na temat promocji powołań kapłańskich. I ten dokument jest owocem interpelacji. Myśmy interpelowali właściwie cały świat, wszystkie konferencje biskupów, myśmy stawili masę różnych pytań. To wszystko stało się przedmiotem badania i wypracowaliśmy dokument. On wkrótce będzie opublikowany. Jeszcze jest potrzebne zatwierdzenie ze strony Ojca Świętego. Myślę, że w najbliższym czasie podczas audiencji mu przedstawię ten problem i ten dokument wyjdzie. Czyli dla nas najważniejszą rzeczą dzisiaj jest formacja kapłanów. Ta formacja jest zagrożona całym stylem dzisiejszego życia, mentalnością, trudnościami. Wiemy, że nie może być solidnego kapłaństwa bez ścisłej łączności z Chrystusem. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Kapłan, który nie jest łączony z Chrystusem. Dzisiaj często kapłan jest zabiegany, zalatany, bombardowany przez różne wiadomości, media i tak dalej. I nie ma czasu na modlitwę. I to jest ogromne niebezpieczeństwo. Ogromne niebezpieczeństwo. Tylko kapłan, który jest łączony z Chrystusem, potrafi coś zrobić. Ja zawsze daję ten przykład, że Jan Wianney, kapłan wcale nie należał do żadnych geniuszy intelektualnych, wcale nie miał jakichś specjalnych studiów, ale był złączony z Chrystusem i sam Jan Wianney zrobił więcej dla Kościoła niż setki kapłanów razem. Nie tylko, powiedzmy, uzdrowił duchowo tę swoją parafię, ale ludzie ściągali z całego świata, nie z Europy, nawet spoza Europy, do niego by się wyspowiadać. Po prostu był kapłanem, był kimś, w kim emanował Chrystus. Nie? I my dzisiaj, i to dzisiaj jest trudnością, żeby kapłan jest zbyt zabiegany, zalatany i musimy tak go wychować, żeby on czuł potrzebę, łączności z Chrystusem. Dzisiaj to są mszy święte, przecież pierwsza lekcja była bardzo piękna podczas mszy świętej księgi mądrości, że mądrość może się rozwijać tylko tam, gdzie człowiek jest moralnie bardzo silny.
Eminencjo, stąd ogromnie dużo wysiłku, także prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej i stąd zapewne ten wydany na początku bieżącego roku dekret o reformie kościelnych studiów filozoficznych, gdzie Kościołowi wyraźnie zależy na odzyskaniu rangi filozofii właśnie w kształceniu humanistycznym, także seminaryjnym, bo akcent był położony na formację kapłanów, o czym eminencja teraz wspomina. Ale są, eminencjo, różne sposoby uprawiania dzisiaj filozofii. Również filozofia, która jest na służbie ideologii wcześniej komunistycznej, dzisiaj liberalnej. Czy eminencja mógłby nakreślić, wyjaśnić, o jaką filozofię i o jaką metafizykę Kościołowi dzisiaj chodzi?
To znaczy, dzisiaj jest duże zamieszanie, gdy chodzi o pojęcie w ogóle filozofii. Ja pamiętam, kiedyś mi pokazano program studiów Wydziału Filozoficznego, więc ja przejrzałem ten program studiów i powiedziałem, że tu jest wszystko oprócz filozofii. Nie? Bo często właśnie pod mianem filozofii się, powiedzmy, obejmuje wszystkie nauki humanistyczne, języki, socjologię, pedagogikę. Wszystko się obejmuje pod słowem filozofii, a nie ma tego, co jest rdzeniem filozofii, mianowicie metafizyka. Filozofia. Dlaczego myśmy wydali ten dokument? Nie może być solidnych studiów teologicznych bez filozofii. Obecny papież jako kardynał napisał w jednym swoim artykule, że obecny kryzys teologii w gruncie rzeczy jest kryzysem filozofii. Żeby rozumieć pojęcia teologiczne, musi być koniecznie podkład filozoficzny. Ojciec Święty dzisiaj szeroko mówi, żeby rozszerzyć granice racjonalności. I właśnie to jest filozofia, rozszerza granice racjonalności, to znaczy stawia pytania, podstawowe pytania dotyczące życia człowieka, jego przeznaczenia, sensu nauki, sensu postępu. I to jest właśnie to, co można określić mianem pewnej mądrości. Człowieka, który nie myśli tylko w kategoriach tego, co widzialne, co można zwierzyć, zważyć i co mi przynosi konkretną korzyść, tylko widzi w kategoriach bardziej szerokich rzeczywistości. Stawia sobie, i tu jest właśnie o tą filozofię chodzi, która stawia pytanie na temat celu człowieka, życia człowieka, nie? Która rozszerza horyzonty racjonalności, wymyka się, bo jeżeli to nasze życie tutaj na Ziemi nie jest takim jakimś przypadkowym, jakąś ewolucją, tylko to życie ma jakiś szerszy sens, jest transcendentne, to prawdziwym realistą jest ten, który bierze to pod uwagę. Bierze pod uwagę całość naszego życia. Nie? Ja często porównuję, właśnie mówiąc o wierze, do nocy. I to jest, mówię, że jest nieprawdą, że w nocy widzi się mniej. W nocy się widzi dużo więcej. W ciągu dnia widzimy te rzeczy, które można dotknąć, zwierzyć, zmarzyć, ale nasz krąg widzenia jest bardzo ograniczony tylko do tego, co widzimy. Natomiast w nocy widzimy mniej dokładnie, mniej przejrzyście, ale widzimy dużo dalej, dużo pełniej. Widzimy gwiazdy, które są od nas oddalone tysiące lat gwiezdnych. Widzimy wtedy te małe życie w kontekście całości naszego istnienia. I ja myślę, że to jest właśnie to, żeby spojrzeć na całość rzeczywistości, a nie ograniczyć się na to, co my tylko widzimy naszymi oczyma, co możemy zmierzyć, zbażyć, co nam, powiedzmy, daje korzyść, czy jakąś konkretną przyjemność. I tu właśnie my mówimy o tej filozofii mądrościowej, mówiąc o metafizyce, mówimy o tej filozofii mądrościowej. I to jest rdzeniem filozofii. Wszystko inne to są oprawki, dane z rdzeniem. Oczywiście nie tak pojmuje się dzisiaj w świecie filozofię. Jeżeli na przykład widzimy dyplomy ze Stanów Zjednoczonych, filozofy master czy filozofy doktor, to nie znaczy, że on cokolwiek z metafizyki słyszał, czy w ogóle z filozofii cokolwiek wie, tylko studiował różne nauki humanistyczne w szerokim znaczeniu, czyli społeczne, pedagogiczne, języki, literatura, to wszystko wchodzi wtedy jako filozofia. Natomiast nam chodzi o tę filozofię, która dotyczy fundamentalnych pytań egzystencji ludzkich. To jest ta filozofia.
Więc z jednej strony ogromny wysiłek Kongregacji Edukacji Katolickiej, by pokazywać w formacji seminaryjnej, także uczelni wyższych, ten właściwy fundament, a z drugiej strony Eminencjo, w jednym z wywiadów, który udzielił Eminencja, trochę przybliżając pracę kongregacji na temat wspomnianego już dokumentu o roli internetu w formacji seminaryjnej, stwierdził Eminencja, że internet, niezwykła współczesna zdobycz, sprzyja powierzchowności spojrzeniu na świat i ksiądz kardynał stwierdził, ulega się dzisiaj złudzeniu, że zna się wszystko dzięki, i to jest ważna intuicja, nadmiarowi informacji, ale tak naprawdę, mówił ksiądz kardynał, niewiele się rozumie. Eminencjo, jak skutecznie przeciwstawić się temu, to znaczy, kryzysowi nadmiaru?
Ja myślę, że trzeba wychować ludzi do korzystania z internetu, bo cokolwiek by się powiedział, internet jest wielką zdobyczą i może być ogromną pomocą. Pomocą ułatwia pracę, powiedzmy, sam korzystam z internetu bardzo dużo i jest wielką pomocą. Akurat jakaś wiadomość mi jest rok czy coś potrzebne, od razu w internecie znajdę, nie musząc szukać po encyklopediach czy w różnych innych źródłach. Czyli jest ogromną pomocą, niewątpliwie. To, co jest niebezpieczeństwem, to jest niewłaściwe korzystanie z internetu. Niewłaściwe korzystanie z internetu, dlatego poza tym wiemy przecież, że nawet są uzależnienia od internetu, że ludzi są leczeni, bo nie umie się uwolnić, tak jak od papierosów czy od alkoholu, nie umie się uwolnić od tego interesu, ale niekoniecznie on się ubogaca, wręcz się nie ubogaca, bo jeżeli ktoś, powiedzmy, jeżeli ktoś nadmiernie coś je, no to nie wychodzi mu na zdrowie, tylko szkodzi jego zdrowiu. Tak samo, jeżeli ktoś zbyt dużo wiadomości odbiera, on nie jest w stanie przetrawić tych wiadomości. Te wiadomości tylko bombardują w niego i powierzchownie tylko zostają na jakimś poziomie prawie zewnętrznym w jego. Żeby coś naprawdę rozumieć, to trzeba pewnej refleksji, trzeba przetrawienia, trzeba przemyślenia. No i często do tego się człowiek nie ucieka. Bierze wiadomości jedną po drugiej, a nie stara się tego przetrawić, krytycznie spojrzeć, bo to też jest bardzo ważne. Edukacja powinna polegać na tym, że człowiek umiał krytycznie myśleć, krytycznie podejść. Jeżeli tych wiadomości jest za dużo, no to jest niemożliwe, żeby człowiek je krytycznie ocenił, czy do nich podszedł, tylko te wiadomości są. Oczywiście ten, kto ma lepszą pamięć, wtedy tych zostaje mu dużo więcej, ale to wcale nie zależy, że on dużo więcej rozumie.
Czy zatem rozwiązanie tego kryzysu nadmiaru to pewnie będzie wskazanie znowu powrót mistrza, nauczyciela, przewodnika w procesie formacji?
No właśnie, to jest bardzo ważne. W naszym takim katolickim ujęciu to osoba nauczyciela czy formatora jest fundamentalna, czyli nie środek, tylko osoba. I ja myślę, że kto w swoim życiu miał takiego mistrza, nie, to na pewno to doceni. Ja na przykład widzę, że chociażby studia wyższe, bardzo często, powiedzmy, ten student i profesorem prawie nie ma kontaktu, nie? Tylko nie ma kontaktu, jest tylko przez internet czy tak dalej, nie? Ja miałem akurat takiego profesora, z którym bardzo ściśle żeśmy współpracowali. I on nie tylko mnie uczył tego, co ja mam napisać w doktoracie. On mnie nauczył myśleć, on mnie nauczył żyć. On był dla mnie jakimś wzorem postępowania, uczciwości naukowej. I to jest ogromnie ważne. To jest ogromnie ważne. Ja myślę, że każdy, kto miał kogoś takiego przewodnika, czy to w czasach, gdy chodzi o studia, czy chodzi o formację, to sobie to bardzo ceni. Tak samo, powiedzmy, ja pamiętam, no, z wielkim zawsze szacunkiem myślę o moim dawnym rektorze w seminarium w Poznaniu, taki Wierczykowski. On tylko żył seminarium. Dla niego to była pasja. On znał każdego z nas od poczewki. Jak ja pierwszego dnia przyszedłem do seminarium ze wsi, przecież wystraszony chłopak do tego seminarium, a on już stał przy drzwiach i mi się pyta: Zenon, jak tam twój proboszcz w Miedzichowie? Czyli już znał nazwisko, znał moje imię, wiedział, skąd jestem. Pierwszy raz mnie widział, nie? Czyli już stwarzał się pewien kontakt osobowy. Dlatego nie było wtedy strachu pójść do niego, coś tam zaprotestować, czy tam swoje myśli powiedzieć. Człowiek się czuł swobodny. Był nauczycielem. Nawet pamiętam, jak kiedyś w tym pierwszym roku, to tak było w seminarium, że ojciec duchowny czytał takie rozważanie i to mieliśmy tak rozmyślać. No i kiedyś rektor mnie spotyka i mi się pyta: Zenon, jak tam te rozmyślania? Ja mówię: wcale mi nie odpowiadają, bo on tam czyta. Ja tak nie umiem myśleć, jak on tam czyta. Ja bym se po swojemu chciał to zrobić. A on mówi: jak umiesz sam, to rób tak, jak umiesz. Nie? Czyli człowiek bardzo otwarty. Nie? No, czyli ja nie miałem strachu mu tego powiedzieć, bo on był przyjacielem. Był przyjacielem, mistrzem i wiedziałem, że to, co mi powie, to powie z życzliwości i ze swojego wielkiego doświadczenia życiowego. I dlatego u nas, gdy chodzi o całą naukę, chodzi o katolicką i tak dalej, to problem kontaktu osobistego jest fundamentalny.
A czy w tym momencie mógłbym zapytać o taki osobisty kontakt już z błogosławionym Janem Pawłem II, który przecież wyszukał eminencję i to wielkie dzieło edukacji katolickiej złożył w ogromnym zaufaniu na ramiona księdza
kardynała? No właśnie, sam się dziwiłem jak mi, i właściwie broniłem się przed tą kongregacją, bo przedtem pracowałem 27 lat w Najwyższym Sądzie, jestem prawnikiem. Papież potem chciał, żebym tutaj pracował w kongregacji, a tak na początku to z pewnym lękiem przyjąłem i raczej powiedziałem, że wolałbym zostać, a papież mówi, żebym się tym zajął. No, oczywiście to kosztowało dużo wysiłku. Kontakt osobisty z Janem Pawłem II to był bardzo prosty. Ja myślę, że ktokolwiek z nim się spotkał, to właściwie wytwarzała się taka atmosfera osobistego kontaktu. Nawet gdy pojedynczo się ktoś spotkał. Ja znam takich ludzi. Pamiętam kiedyś taki szef adwokatów w Stanach Zjednoczonych, Żyd. Jak poszedł do Ojca Świętego, był pełen zachwytu. Takie wrażenie Ojciec Święty na nim zrobił. Zaraz czuł się jakimś przyjacielem. Ja myślę, że to było bardzo łatwo. Bardzo łatwo czuć się wobec Jana Pawła II w roli kogoś, znaczy widzieć w nim tego człowieka, który jest dla mnie wzorem, który życzliwy, który mnie prowadzi. I to było bardzo mocne. On miał taki charyzmat już. Ja myślę, że w ogóle świętość to stwarza tą atmosferę. Każdy święty miał kontakty bardzo bezpośrednie. Nie? Ja zawsze mówię, gdy chodzi o edukację, dzisiaj tyle tych studiów pedagogicznych, edukacyjnych, wszystko razem. A był Jan Bosko, który przecież nie miał tych studiów, nie miał tego, a dużo więcej zrobił. Dużo więcej zrobił niż dzisiejsi pedagogowie po wielkich wykształceniach. Dlaczego? Dlatego, że kochał tych młodzież, kochał, nie? On właśnie to mówił, że bez miłości nie ma wychowania. Czyli kochał tę młodzież, cenił ją, starał się ją zrozumieć, być blisko, z każdym wchodził w kontakt. No i potrafił dużo więcej. Świętość pomaga właśnie do tego kontaktu osobistego i do tego być prawdziwym mistrzem dla ucznia, czy dziecka, czy studenta.
Eminencjo, także Ojciec Święty Benedykt XVI bardzo mocno akcentuje rolę mistrza i nauczyciela, także w wymiarze edukacji na poziomie wyższym. To nie tak dawno, jak podczas 26. Światowych Dni Młodzieży, Ojciec Święty zechciał spotkać się z młodymi wykładowcami akademickimi i wówczas środowisko akademickie przestrzegał przed modną dzisiaj utylitarną wizją edukacji, to znaczy tą modą na kształtowanie dzisiaj kompetentnych i skutecznych specjalistów. I my dzisiaj w Polsce obserwujemy groźną redukcję humanistyki, tak na poziomie szkolnictwa szkół średnich, jak i niestety na poziomie aktualnej także reformy szkolnictwa wyższego. Czy w kontekście tej profesjonalizacji edukacji rola uczelni katolickich, zdaniem eminencji, nie powinna polegać na tym, aby ocalić kształcenie humanistyczne?
To znaczy, dzisiaj jest taki trend, jak najszybciej wyprodukować robotów. Nie? Człowieka, który wchodzi do przemysłu i potrafi to, co zrobić, czyli w pewnym sensie odczłowieczenie właśnie tego kontaktu. Dlatego my w Kościele, w naszych różnych, mówimy zawsze o pewnej integralnej formacji człowieka, integralnej. I w tej integralnej formacji przygotowanie zawodowe jest na końcu. Nie? A w tym trendzie współczesnym jest ono na początku. Przygotować do zawodu. Nie uczyć go, ani myśleć niczego, przygotować o zawodu. Nie? My uczymy, że ta formacja integralna ma właściwie cztery elementy. Najpierw trzeba ten aspekt ludzki, to znaczy trzeba wychować człowieka, żeby był on uczciwy, żeby można na niego było polegać, żeby on miał sens krytyczny, czyli trzeba, powiedzmy, wytworzyć człowieka, że ja mogę na niego liczyć, że ten człowiek, nawet jeżeli go czegoś nauczę, to on nie będzie tej nauki wykorzystywał dla zła, tylko dla dobra, nie? Czyli ja mogę na tym polegać. Takiego człowieka musimy. Drugi aspekt dla nas jest to aspekt duchowy, bo aspekt duchowy, kontakt z Chrystusem, problem wiary pomaga ubogaceniu tego aspektu powiedzmy ludzkiego, nie? Równocześnie z jakąś koronacją tego aspektu ludzkiego. Trzecim elementem jest wychowanie intelektualne. Nie wychowanie do zawodu, tylko rozwój umysłu ludzkiego, pewien krytycyzm, zdolność oceniania, osądzania, nie? I wtedy dopiero czwartym elementem jest przygotowanie do zawodu. I im lepsze będą te trzy elementy, tym ten człowiek się będzie lepiej realizował w swojej pracy. Że on nie będzie tylko tym robotem, tym narzędziem, którego, powiedzmy, te wielkie koncerny, jakiekolwiek formie one by były, wykorzystują do tego, by coś produkować, by coś robić, ale on będzie się czuł podmiotem tej swojej pracy, do wykonywania swojego zawodu. Ja myślę, że tu, w tym aspekcie, wychowanie humanistyczne jest bardzo ważne. Oczywiście też są różne spojrzenia na to wychowanie humanistyczne. Można być wspaniałym matematykiem i mieć właśnie to pojęcie, o którym mówiłem. Ja sam znam ludzi, matematyków, fizyków czy tak dalej, którzy mają tą jakąś wizję tej jakiejś formacji integralnej. Dla mnie duże wrażenie zrobiło, jak w roku 2000 przygotowywaliśmy 59 kongresów naukowych na różne. Więc ja się spotkałem z tymi organizatorami właśnie tych kongresów technicznych, matematycy, chemicy i tak dalej. No i podziwiałem ich postawę, ich zrozumienie, ich jakąś wizję nawet filozoficzną, jakieś przemyślenia konkretne. Pamiętam, taki chemik światowej sławy mi mówi, bo my nie potrzebujemy żadnych dowodów na istnienie Pana Boga, bo to jest jasne. Nie? Czyli ten człowiek miał przemyślone pewną już wizję życia. On nie tylko się ograniczył do tej chemii, czy do tego wszystkiego. Czyli oczywiście nie chodzi o to, by wszystkich uczyć nauk humanistycznych w ścisłym tego słowa znaczeniu, tylko by była ta formacja, która ma ten element humanistyczny, co się trochę zawsze łączy z filozofią.
Eminencjo, mieliśmy ten zaszczyt. Środowisko akademickie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, że w 2008 roku podczas pierwszego międzynarodowego kongresu poświęconemu wtedy sprawie edukacji katolickiej, szansą tej edukacji i zagrożeniom, że wykład wprowadzający osobiście wygłosił sam prefekt kongregacji edukacji katolickiej. I wtedy w tym wykładzie eminencja mówił o szczególnym współczesnym wyzwaniu edukacji, jaką jest edukacja medialna. Ksiądz kardynał mówił do nas: musimy uczyć się mediów, by z nich korzystać i by w nich pracować. I diagnozował, że sytuacja katolików w tej dziedzinie jest alarmująca. Eminencjo, jak w tym kontekście postrzega prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej środowisko akademickie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, uczelni o tożsamości katolickiej, ale medialnym profilu?
To znaczy, jest prawdą to, co było wspomniane, że sytuacja jest dosyć tragiczna, bo nawet w krajach, w których mamy 90% katolików, natomiast myśli katolickiej często w mediach nie widać. Jest też prawdą, że być dziennikarzem katolickim jest dużo trudniej niż, powiedzmy, nie liczyć się z żadnymi regułami, na prawo, na lewo obrzucać błotem kogo się chce, starać się tylko być atrakcyjnym. Dziennikarz katolicki musi przede wszystkim kochać prawdę, szanować człowieka, a z drugiej strony musi być solidnie przygotowany. i w tej swojej sytuacji właściwie musiałby być lepiej przygotowany niż wielu innych dziennikarzy. Ja, to znaczy, bardzo mocno popieram wszystkie studia dziennikarskie i zachęcam nasze uczelnie katolickie, żeby te studia podejmowały, przygotowywały do tej pracy. Dlatego się bardzo cieszę, że wasza uczelnia podjęła to wezwanie i stara się przygotowywać ludzi odpowiedzialnych, ludzi uczciwych, ludzi, którzy kochają prawdę, nie? Ludzi, którzy mają odwagę mówić tą prawdę, starają się przygotować właśnie w naszym polskim środowisku. Ja z tego się bardzo cieszę i jestem jak pełen życzeń, żeby ten aspekt waszej pracy się rozwijał, byście mieli jak najwięcej osiągnięć i to dla dobra Polski, dla dobra naszego kraju. To nie jest tylko chodzi o dobro Kościoła, chodzi o dobro prawdy, o dobro społeczeństwa, o to chodzi, a nie tylko jakieś jednostkowe kogoś. Dlatego moje jak najlepsze życzenia, dużo sukcesów i pozytywnych wyników tej pracy.
Księdze kardynale, w tym momencie niech wolno mi będzie podziękować za taki też swoisty patronat eminencji nad następnymi kongresami, także za wykład wprowadzający, który ksiądz kardynał przygotował dla nas na zbliżający się już 4. kongres w tym roku poświęcony tematyce katolicy i ekonomia. Bardzo serdecznie dziękujemy, że naukową dyskusję o międzynarodowym zasięgu w naszej uczelni zawsze możemy rozpoczynać od najważniejszego światła, bo światła nauki Kościoła i od wskazań samego prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej. I jeżeli ksiądz kardynał pozwoli, ostatnie pytanie. Czarne chmury niżu demograficznego nadciągają także nad uczelnie w Polsce. Co ksiądz kardynał, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, odpowiedzialny za ponad 1500 uniwersytetów katolickich w świecie, to znaczy posiadający jedyny, bo globalny ogląd rzeczywistości szkolnictwa wyższego katolickiego, radzi uczelniom katolickim w Polsce, aby mimo pesymistycznych prognoz jednak z nadzieją patrzeć w przyszłość?
To znaczy w aspekcie tych 1500 uczelni, to tam nie ma niżu demograficznego, bo raczej liczba ludności wzrasta. Już teraz już żeśmy doszli do, powiedzmy, znowu rekordowej sumy ludności na Ziemi, więc tego niżu nie ma. Nasze uczelnie w różnych częściach świata się rozwijają, powiększają ilość studentów, co chwilę powstają nowe uniwersytety. I cieszą się te uniwersytety prestiżem, nawet powiedzmy w krajach, gdzie katolików jest bardzo mało, starają się z nami mieć kontakty. Ja na początku grudnia jadę do Tajwanu, będziemy z Ministerstwem Edukacji zawierać umowę na temat uznania dyplomów w naszych katolickich i kościelnych, mimo że tam katolików jest tylko 1%, niemniej jednak im też bardzo zależy na tym, na jakiej współpracy z nami i tak dalej. Czyli na tym poziomie ogólnym, międzynarodowym, tego niżu nie ma, tylko raczej jest wzrost. Oczywiście w krajach europejskich jest ten niż. O co chodzi? Ja myślę, że wartość uniwersytetu nie polega na ilości studentów. Nie polega, bo są uniwersytety czy uczelnie bardzo małe, które mają ogromny prestiż w świecie i tak dalej, czyli nie zależy od ilości. Ja uważam, że mnie osobiście zależy na tym, żeby nasze uczelnie charakteryzowały się przede wszystkim jakością. Czasem oczywiście jest taka pokusa, będziemy mieli więcej studentów, otrzymamy więcej pieniędzy od państwa i tak dalej. To jest drugorzędna rzecz. Powinno nam zależeć przede wszystkim na jakości. Oczywiście ten problem, o którym tutaj ksiądz rektor wspomina, to zależy, o jakie uczelnie chodzi, bo są uczelnie te nasze kościelne, wydziały teologiczne, których jest bardzo dużo, jeżeli będzie trzeba ich, powiedzmy, no, zredukować, no to nie jest, przecież nie jest problem, to nie jest dogmat wiary, że musi być aż tyle, nie? Gdy chodzi o uczelnie katolickie, to znaczy niekoniecznie kościelne, ale katolickie, no to przede wszystkim powinny być na jakość. Powinny starać się w naszym kraju, w naszej społeczności być uczelniami dobrymi, dla których studenci, społeczność ma zaufanie. I tu nie tyle, my za dużo tych uczelni nie mamy w Polsce, nie? Za dużo tych uczelni nie mamy w Polsce, ale ja życzę, żeby te uczelnie naprawdę cieszyły się prestiżem, solidnością pracy, poziomem i tego życzę także Wam. Szczęść Boże.
Eminencjo, dziękujemy bardzo za posługę Eminencji i Kongregacji Edukacji Katolickiej na rzecz jakości kształcenia uczelni katolickich i uczelni, które są w pełni utożsamiające się z wartościami katolickimi. Dziękuję bardzo za możliwość spotkania z telewidzami Telewizji Trwam, słuchaczami Radia Maryja, za to spotkanie tu w Watykanie, w codziennym miejscu pracy Eminencji, za czas nam poświęcony. I chciałbym na zakończenie wyrazić zapewnienie, że służbę księdza kardynała i prowadzonej przez księdza kardynała dykasterii polecamy w codziennej modlitwie.
Sam dziękuję za to, bardzo dziękuję, bo tego potrzeba.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Bóg zapłać.